Jestem pewien, że każdy, kto słucha tego podcastu, zna słowo wyjęty spod prawa. Najczęściej używamy je jako synonim słowa przestępca. Jednak to słowo nie znaczy tego, co myślisz, że znaczy. Dowiedz się więcej o starożytnej karze wyjęcia spod prawa i tym, jak ona była stosowana na całym świecie i w historii, w tym odcinku Wszystko Wszędzie, podcastu dla głodnych umysłów. Kiedy słyszysz termin wyjęty spod prawa, możesz pomyśleć o przestępcach, być może z Dzikiego Zachodu i nazwiskach takich jak Billy the Kid czy Jesse James. Większość ludzi rozumie dziś ten termin jako wyjęty spod prawa to ktoś, kto naruszył prawo lub zrobił coś niezgodnego z prawem. Z pewnością jest to prawda, przynajmniej jeżeli chodzi o to, jak to słowo jest używane dzisiaj. Słowo banita ma jednak szersze i bardziej specyficzne znaczenie, które sięga wieków wstecz. Słowo to wywodzi się ze średniowiecznego angielskiego prawa zwyczajowego, w którym nakaz wyjęcia spod prawa mógł zostać wydany przeciwko komuś. Zazwyczaj były one wydawane osobom, które nie stawiły się w sądzie, ponieważ nie stawiły się na wezwanie lub uciekły. Był również używany w sprawach karnych. Nakaz wyjęcia spod prawa nadawałby danej osobie status caput lupinum, co po łacinie oznacza głowę wilka. To sprawiało, że dana osoba znalazła się poza ochroną prawa. W ten sposób zostali wyjęci spod prawa. Głowa wilka wzięła się stąd, że mieliby oni status prawny równy wilka w królestwie. Osoba niepodlegająca rządom prawa może zostać zabita przez każdego, bez kary dla tej osoby, a cała jej własność może zostać zabrana przez innych ludzi bez żadnych reperkusji. Co więcej, nikt nie mógł pomagać osobie wyjętej spod prawa. Jeżeli kto zrobił, mógł zostać sam uznany za winnego pomocnictwa i podżegania, co również mogło wpędzić tę osobę w kłopoty. Zabicie bandyty nie tylko było legalne, ale nawet uważane było za dobry uczynek. Jeśli ktoś zabił banitę, miał natychmiast to zgłosić i prawdopodobnie mógł odebrać za to nagrodę. Należy zauważyć, że nakaz wyjęcia spod prawa niekoniecznie był dowodem winy. Zazwyczaj kara ta była wydawana, gdy ktoś uciekał przed wymiarem sprawiedliwości, nawet jeśli był niewinny. Najbardziej znanym przykładem angielskiego banity jest fikcyjna postać Robin Hooda. Dlaczego Robin Hood był wyjęty spod prawa? Według opowieści był zwolennikiem króla Ryszarda z Lwie Serce, który wyruszył walczyć w krucjatach i wrogiem uzurpatora króla Jana. Król Jan wydał nakaz wyjęcia spod prawa Robin Hooda, aby spróbować się go pozbyć. Dlatego Robin Hood musiał ukrywać się w lesie Sherwood. Nie mógł po prostu przesiadywać w zaludnionym miejscu, gdzie każdy mógł go bezkarnie zabić. To dlatego zjednoczył się z innymi banitami, ze swoją bandą wesołków. To prawdopodobnie wyjaśniałoby również, dlaczego okradał bogatych i rozdawał biednym. Była to kampania PR-owa mająca na celu przeciągnięcie na jego stronę ludzi, którzy w przeciwnym razie mogliby mieć motywację do zabicia go. Ten pomysł postawienia kogoś poza ochroną prawa był stosowany w wielu krajach. Wiele średniowiecznych krajów niemieckich i skandynawskich miało podobne koncepcje. W Niemczech było to znane jako Vogelfrei, co oznacza wyzwolenie ptaka lub wolny jak ptak. Leonard Skynyrd uwarunkował nas, abyśmy myśleli o byciu wolnym ptakiem jako o czymś dobrym, ale w średniowieczu oznaczało to co innego niż dzisiaj myślimy. Przetłumaczony tekst kodeksu karnego z XVI-wiecznego Bambergu na terenie dzisiejszych Niemiec. Tak jak zostałeś zgodnie z prawem osądzony i wygnany za morderstwo, tak i ja usuwam twoje ciało i dobro ze stanu pokoju i rządzę nimi bez utraty i ogłaszam cię wolnym od jakiegokolwiek odkupienia i praw. Ogłaszam cię tak wolnym, jak ptaki w powietrzu i zwierzęta w lesie i ryby w wodzie. I nie będziesz miał pokoju, ani towarzystwa na żadnej drodze, ani mocy żadnego rozkazu cesarza lub króla. Jego ciało powinno być wolne i dostępne dla wszystkich ludzi i zwierząt, dla ptaków w powietrzu i ryb w wodzie, aby nikt nie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek zbrodnie przeciwko temu człowiekowi. Z jednej strony piękna koncepcja, a z drugiej straszna. Jeśli taka osoba została zabita, jej ciało nie mogło być pochowane, więc było zjedzone przez ptaki i zwierzęta. Wyjęcie spod prawa było również wykorzystywane do celów politycznych. Najlepszym tego przykładem był starożytny Rzym. Podczas I wojny domowej dyktator Sulla sporządził listę osób, które zostały zdelegalizowane. Lista proskrypcyjna była listą jego wrogów, którzy zazwyczaj byli również bogaci. Każdy, kto zabił osobę zdelegalizowaną, miał prawo do procentu do jej majątku, a reszta trafiała do rządu. Był to sposób na wyeliminowanie przeciwników i zapełnienie skarbca za jednym zamachem. Oktawian i Marek Antoniusz również wydali listkę proskrypcyjną, gdy przejęli kontrolę podczas drugiego triumviratu. Na Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku kilka narodów w Europie ogłosiło Napoleona Bonaparte wyjętym spod prawa, stawiając go poza ochroną swoich praw. Tak więc, zataczając pełne koło przykładów, które podałem na początku odcinka, czy wyjęcie spod prawa było czymś, co istniało również w Stanach Zjednoczonych? Czy Billy the Kid i Jesse James byli wyjęci spod prawa w tradycyjnym anglosaskim znaczeniu tego słowa? Istnienie znaków wanted, dead or alive może prowadzić do wniosków, że tak było. Idea stojąca za słowami wanted, dead or alive, czyli poszukiwany, żywy lub martwy, jest w zgodzie z koncepcją wyjęcia spod prawa. Odpowiedź brzmi nie do końca. W Stanach Zjednoczonych istniało coś, co nazywa się konstytucją, która wyraźnie wymaga sprawiedliwego prawnego procesu. Nawet jeśli ktoś jest masowym mordercą i wiesz o tym, że jest winny, nie możesz go tak po prostu zamordować. Musi to mieć swój dzień w sądzie. A plakaty z napisem poszukiwany, żywy lub martwy były prawnie podejrzane i gdyby kiedykolwiek zostały zakwestionowane przed prawdziwym sądem, prawie na pewno zostałyby uznane za nieważne na podstawie Konstytucji Stanów Zjednoczonych. W wielu częściach Dzikiego Zachodu nie było prawie żadnego formalnego nadzoru prawnego i robiono tam wiele rzeczy, które prawdopodobnie nie powinny były mieć miejsca. Dzisiaj współczesnym odpowiednikiem wyjęcia spod prawa byłoby polowanie dla nagrody. Można wycenić czyjąś głowę i zlecić ściganie licencjonowanym łowcom nagród, ale nie mogą ich po prostu zabić. Jeszcze jedna rzecz dotycząca wyjęcia spod prawa, o której powinienem wspomnieć, zanim skończę ten odcinek. Brytyjska ustawa o wyjęciu spod prawa. Jest to ustawa ceremonialna, która jest pierwszą ustawą wprowadzoną po przemówieniu królowej otwierającą sesję parlamentu. Ustawa jest całkowicie symboliczna i reprezentuje niezależność od parlamentu, od monarchii i swobodę dyskutowania na dowolne tematy. W ustawie nie ma niczego szczególnego poza tradycją. Na całym świecie są inne parlamenty, które zamiast tego korzystają z innych ustaw. Brytyjczycy stosowali ustawę o wyjętych spod prawa od 1727 roku. Ustawa nie jest w rzeczywistości zapisana ani przeczytana, więc nie jest nawet jasne, co mogłoby się w niej znaleźć. Ostatni raz została spisana w XIX wieku. Nie ma to nawet większego znaczenia, ponieważ celem ustawy nie jest jej faktyczne uchwalenie. To tylko tradycja i ceremonia. Tak naprawdę nie ma już prawdziwych banitów w tradycyjnym znaczeniu tego słowa. Aczkolwiek w Polsce są osoby wyjęte spod prawa. Jednak w zupełnie innym znaczeniu. Oznacza to, że nie mają oni obowiązków wynikających z polskiego prawa, a mają ochronę wynikającą z polskiego prawa. Są to żołnierze wojsk amerykańskich stacjonujący w Polsce. Gdy taki żołnierz popełni przestępstwo na terenie Polski, jest sądzony wyłącznie przez sąd amerykański, natomiast podlega pełnej ochronie wynikającej z przepisów prawa polskiego. Granica między egzekwowaniem prawa a czujnością jest cienka, a brak legalnego zabijania ludzi na ulicach w XXI wieku jest prawdopodobnie dobrą rzeczą. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam już jutro wszystkie głodne umysły na posiłek złożony z ciekawostek i faktów. Bądźcie ciekawi!